Dzisiaj będziemy rozmawiać o podatkach. O podatkach nieprzypadkowo. W początku tego miesiąca Ministerstwo Finansów przedstawiło dane dotyczące obciążenia podatkowego różnych grup dochodowych w Polsce. Cały raport będzie dopiero dostępny w przyszłym roku, ale już dzisiaj mamy pewne elementy, które na pewno warto omówić. O podatkach da się mówić bardzo różne rzeczy, to jest bardzo szeroki temat i dyskutuje się o nich w bardzo różny sposób. Z jednej strony jest oczywiście pytanie, po co nam w ogóle podatki, to znaczy jaka jest ich funkcja. Tutaj mamy do czynienia z pewnymi sporami. Oczywiście podstawowa odpowiedź brzmi, budżet potrzebuje pewnych środków po to, żeby mieć je na wydatki niezbędne, na przykład usługi publiczne czy inne funkcje budżetowe. Ale nie wszyscy się z tym zgadzają. Na przykład zwolennicy nowoczesnej teorii pieniężnej uważają, że budżet wcale państwo nie potrzebuje podatków do tego, żeby wydawać pieniądze, dlatego że może wytworzyć sobie ten pieniądz, a podatki służą tylko temu, żeby tworzyć popyt na własną walutę. O tym nie będziemy dzisiaj mówić, natomiast obiecuję, że ze zwolennikiem nowoczesnej teorii pieniężnej z pewnością spotkamy się w jednym z live'ów w przyszłym rok. Co jeszcze? Po co jeszcze nam są podatki? Oczywiście po to, żeby regulować podział dochodów albo majątku w danym społeczeństwie. Jeżeli chcemy zmieniać to, w jaki sposób nierówności kształtowane są poza interwencją państwa, to dobrze, żeby tak dostosować system podatkowy, żeby robił to tak, jak uważamy, że będzie sprawiedliwie. I o tym sprawiedliwości powiemy sobie trochę więcej. O podatkach mówi się także w kontekście oczywiście ich skutków związanych z na przykład z wpływem na rozwój czy wzrost gospodarczy. To jest kolejna debata, którą też na pewno podczas tych live'ów odbędziemy. Czy to niskie, czy wysokie, jaka struktura podatkowa, które prowadzą do tego, że pewne gospodarki rozwijają się szybciej, a nie wolniej. Natomiast dzisiaj skupimy się na tym, jakie są podatki w Polsce, jakie są dzisiaj. One są niskie, czy one są wysokie? Czy są sprawiedliwe, czy są niesprawiedliwe? No i zacznijmy od tego pytania, czy podatki w Polsce są niskie czy wysokie. I oczywiście, jak zadajemy tak pytanie, to trzeba wiedzieć w porównaniu z czym. Porównamy sobie, jaka jest ogólna wysokość podatków w stosunku, przychodów z podatków w stosunku do całej gospodarki, do PKB, no to możemy stwierdzić, że w Polsce podatki w porównaniu z krajami na przykład zachodnimi są dość niskie. To jest mniej więcej 1/3, około 34% PKB, podczas gdy w zachodniej Europie to jest około 40%. Więc z tej perspektywy podatki możemy uznać, że ogólnie są w Polsce niskie. Jeżeli natomiast porównamy z krajami naszego regionu, to one są mniej więcej średnie. Można powiedzieć, że podobne do takich krajów, które są nam bliskie. Są kraje, które są w naszym regionie stosują wyższe opodatkowanie, takie jak na przykład Węgry czy Czechy. Są takie, które ewidentnie też stosują niższe, chociażby takie jak Słowacja czy Rumunia, czy chociażby szczególnie kraje bałtyckie. Z tej perspektywy, tak, ogólnie jak spojrzymy, no to możemy powiedzieć, że nasze podatki są takie średnio niskie. No tylko pytanie jest, co to tak naprawdę nam mówi? To nam mówi bardzo niewiele, bo ważne pytanie jest takie, czy podatki, kto tak naprawdę te podatki w Polsce płaci? To znaczy, dla kogo one są wysokie, a dla kogo one są niskie? I na tym się dzisiaj spróbujemy skoncentrować. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, to trzeba wprowadzić tutaj takie dwa trudne, ale myślę, że dla części z Was znane terminy, czyli progresja i regresja. Podatki są progresywne, czy system podatkowy jest progresywny wtedy, jeśli osoby więcej zarabiające albo więcej posiadające, osoby bogatsze, płacą większą część z tego, co mają w ramach podatku. Natomiast osoby mało zarabiające, mało posiadające, małą część tego, co posiadają, płacą państwu w ramach opodatkowania. To jest podatek progresywny. Podatek regresywny jest dokładnie odwrotny, to znaczy ci, którzy mają bardzo duże majątki czy dochody, płacą dość niewielką część z tego, co posiadają albo z tego, co zarabiają, natomiast osoby, które zarabiają mało, płacą dużą część. I oczywiście w liczbach bezwzględnych te osoby bogatsze mogą płacić do budżetu państwa więcej niż te osoby biedniejsze, natomiast w porównaniu z tym, ile mają, no to w systemie regresywnym jest tak, że one oczywiście płacą bardzo niewielką część swoich wielkich dochodów czy wielkich bogactw, natomiast osoby biedne płacą dość dużą. To jest system regresywny. Pomiędzy nimi jest tak zwany system liniowy, czy też podatek liniowy, jak mówimy o kwotach, o stawkach podatkowych, to jest taka stawka po prostu, która mówi, że mamy wszyscy płacić dokładnie taki sam procent. Jak mówimy o systemach podatkowych, to one są bardziej skomplikowane. To chodzi o to, że mniej więcej to obciążenie podatkowe jest rozłożone na wszystkich porówno. Podatek liniowy, trochę fetysz w naszej debacie publicznej. Od lat 90. w mediach często można było słyszeć, że to jest najlepszy, sprawiedliwy, dobry podatek i parę rządów chciało wprowadzić zdecydowanie podatki liniowe. Bardzo wyraźnie mówiło o tym. Niektóre robiły to, mówiły o tym trochę mniej. I teraz dlaczego podatek liniowy jest z perspektywy lewicy, z perspektywy też partii Razem, znacznie gorszy od podatku progresywnego? No i tutaj są dwa powody. Pierwsze to jest oczywiście kwestia sprawiedliwości. To znaczy liberałowie mówią, że sprawiedliwie jest, jak każdy będzie taką samą część swojego dochodu, czy to większego, czy mniejszego, taką samą część, taki sam procent oddawał. To jest ich zdaniem sprawiedliwe. Tylko że to jest taka wizja rzeczywistości, w której to, że ktoś jest bogatszy, to, że ktoś ma więcej majątku albo ma wyższy dochód, wynika z tego, że ktoś był na przykład bardzo zdolny albo bardzo dużo pracował. Tak? To znaczy, że wynika z wysiłku oraz z pewnych talentów tejże osoby. Wtedy można było powiedzieć, że okej, to ma wtedy oczywiście jakiś sens. Natomiast my jako lewica mamy świadomość tego i to bardzo wyraźnie wychodzi z wszystkich badań, ale także z po prostu dość łatwo dostępnej obserwacji społecznej, że w ogromnej większości to, że ktoś jest bogaty, to, że ktoś jest majętny, to nie jest zasługa tej osoby. To jest kwestia różnego rodzaju uwarunkowań. Ktoś się urodził w bogatszej rodzinie, ktoś miał dostęp do lepszej szkoły, ktoś miał dostęp do lepszych warunków rozwoju i ta osoba w oczywisty sposób miała większe możliwości do tego, żeby mieć wyższy dochód, czy wyższy majątek, czy wyższe bogactwo, bo albo go odziedziczyła, albo po prostu mogła się w odpowiedni sposób rozwijać. Jeżeli mamy tę świadomość, to wiemy, że w związku z tym jako państwo ma ten moralny obowiązek, żeby nierówności, które są w naszym kraju dość wysokie, redukować, zmniejszać, na przykład poprzez właśnie podatki progresywne. Poza elementem uwarunkowań oczywiście jest jeszcze kwestia taka zupełnie banalna, jest kwestia po prostu czystego szczęścia. Jeśli ktoś nie wierzy, że tak jest, jeśli ktoś uważa, że nie, to, że ja mam więcej oznacza, że musiałem na to zapracować wyłącznie własną ciężką pracą i własnymi talentami, a to, że inni nie mają, to dlatego, że byli leniwi albo głupi. Jeżeli ktoś tak uważa, to polecam chociażby taką bardzo krótką, prostą książkę. Robert Frank, Sukces i szczęście, wydawnictwo PWN, 2018 rok. Bardzo krótka książka, która pokazuje, że w dzisiejszej gospodarce kapitalistycznej i w każdej gospodarce kapitalistycznej to są po prostu absolutne mity. To, w jakim miejscu jesteśmy rozkładu dochodu czy majątku, nie wynika z tego, jak jesteśmy zdolni, ani z tego, jak ciężko pracujemy. Okej, to jest jedna argumentacja, dlaczego podatek progresywny jest lepszy od liniowego, i druga jest czysto ekonomiczna. Jeżeli zarabiam 2000 zł i dostanę dodatkową podwyżkę na 200 zł, to ja z tych 200 zł dodatkowych prawdopodobnie wydam wszystko. Dlatego, że mam po prostu cały szereg swoich potrzeb podstawowych niezaspokojony. Jeżeli zarabiam 10 tysięcy złotych miesięcznie na rękę, to jak dostanę tę podwyżkę w wysokości 200 zł, to prawie na pewno ja dużą część z tego zaoszczędzę, a nie wydam. No i z perspektywy gospodarczej to jest absolutnie kluczowe, żebyśmy raczej ten pieniądz wracał do gospodarki, żeby on krążył i żebyśmy konsumowali, a nie oszczędzali. Tu oczywiście jest cały spór pomiędzy ekonomistami takiego głównego nurtu, ja bym nazwał ich często neoklasycznymi albo czasami także neoliberalnymi, którzy uważają, no nie, no potrzebne są te oszczędności, ważna jest ta kluczowa kwestia oszczędności, bo bez tego nie będzie inwestycji. Lewica oraz ci, którzy ekonomistami nie neoklasycznymi są, wiedzą, że to nie jest takie proste, to jest wręcz odwrotnie, to znaczy nie potrzebujemy oszczędności po to, żeby inwestować, dlatego że rozumiemy, jak działają banki, dlatego że wiemy, że bank nie potrzebuje naszych depozytów po to, żeby udzielać kredytów. Udziela znacznie, znacznie więcej kredytów niż to, co otrzymuje w depozytach. To jest absolutnie kluczowe. Banki nie są kasami oszczędnościowo-pożyczkowymi. To nie jest tylko taka instytucja, do której po prostu ktoś przychodzi zostawiać pieniądze na swoim depozycie i bank te same pieniądze komuś pożycza w ramach kredytu. Tak banki nie działają. Banki realnie tworzą pieniądz i to jest bardzo ważny element. Na ten temat ściśle także myślę, że poświęcimy osobnego live'a. Ale wracając do podatków w Polsce. I tutaj taka niewielka grafika. Otóż to jest grafika rzucona przez doktora Jakuba Sawulskiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Można sobie wyszukać doktor Jakub Sawulski na Facebooku, jest to dość dostępne. To jest grafika stworzona przez Ministerstwo Finansów. To jest właśnie grafika oparta na tych najnowszych danych, o których powiedziałem, która jest związana z tym, w jaki sposób rozłożone jest obciążenie podatków z pracy dzisiaj w Polsce. Teraz co tutaj widzimy? Ja spróbuję pokrótce opisać. Otóż ta oś pionowa to jest po prostu poziom obciążenia podatkowego. To znaczy im wyżej, tym więcej podatków ktoś płaci. Tak, tutaj od 60 maksymalnie, no do tutaj oczywiście minimalnie 0. Natomiast oś pozioma to są różne grupy dochodowe. Od z lewej strony najbiedniejszych, zarabiających 3, 7, 11 tysięcy złotych rocznie, po najbogatszych, zarabiających nawet do 820 tysięcy czy prawie miliona złotych rocznie. No i teraz jak to obciążenie wygląda? Tutaj jest podzielone na tym wykresie, to bardzo ważne, na trzy części składowe. Czyli tu są nie tylko podatki bezpośrednie, podatki dochodowe, tak jak o nich zwykle mówiliśmy, czy zdajemy się mówić, to jest, czyli PIT, to jest tylko ta część ciemno-niebieska, to jest sama ta górna warstwa tego wykresu. Główna część obciążeń to są obciążenia takich podatków ubezpieczeniowych, ale tak naprawdę są to po prostu składki na ubezpieczenia społeczne, to jest ta część błękitna. I trzecia, czyli ta część czerwona na samym spodzie, to są składki na NFZ. I teraz ten wykres nam bardzo wyraźnie pokazuje, że osoby mało zarabiające, zarabiające mniej więcej do 30 tysięcy złotych rocznie, płacą wyraźnie wyższe podatki niż ogół, który tutaj w zasadzie mamy podatek liniowy, tak, mniej więcej od tego punktu do prawie najbogatszych i jeszcze wyraźnie wyższe od tych, którzy płacą najmniejszą część swojego dochodu, czyli od osób, paru procent osób najbogatszych, które płacą znacznie niższe. To pokazuje, że w Polsce system podatku od pracy, podatku dochodowego od pracy jest niezwykle niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy, dlatego że on jest w dużej mierze liniowy, a odchyla się od tej liniowości przez to, że jest tak naprawdę regresywny. Znaczy biedni płacą znacznie więcej, bogaci płacą mniej. Większość płaci dokładnie tyle samo, czyli jesteśmy bardzo blisko podatku liniowego. Gdybyśmy mieli podatek progresywny, czyli taki, jaki byłby sprawiedliwy, to nie wyglądałoby to w ten sposób, to wyglądałoby pewnie mniej więcej tak, albo ewentualnie tak. Ale to dopiero jak będziemy mieli jakiś poważny wpływ na władzę, co z pewnością w końcu nastąpi. I teraz tak, to są podatki od pracy, od dochodów z pracy. To jest tylko jeden z części, to jest tylko część podatków, które musimy wziąć pod uwagę, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy polski system w ogóle jest sprawiedliwy, czy nie. Tu widzimy w tym aspekcie nie bardzo, bo osoby mniej więcej do tych 30 tysięcy płacą dość wysokie podatki, potem mamy do czynienia tak naprawdę od poziomu płacy minimalnej do około kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie z podatkiem liniowym, gdy uwzględnimy zarówno podatek PIT, ubezpieczenie, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na NFZ i powyżej tych kilkunastu tysięcy miesięcznie ten podatek, to ogólne obciążenie podatku związanego z dochodem z pracy spada. Więc tu mamy, ewidentnie widzimy, no nie jest dobrze, jest niesprawiedliwie. No ale to nie wszystko, no to spójrzmy na inne podatki. Są też dochody nie tylko z pracy, ale także dochody z kapitału. No i niestety tutaj także w Polsce wyraźnie mamy do czynienia z regresją, to znaczy przedsiębiorstwa mniejsze w efekcie płacą większą część swoich zysków niż przedsiębiorstwa większe. Tu mamy także do czynienia z pewnym systemem, który jest regresywny, a więc no, sprzyjający dużym podmiotom gospodarczym, a nie sprzyjającym małym podmiotom gospodarczym. Co więcej, to trzeba myśleć razem, bo te dwa elementy nie są od siebie niezależne. To znaczy podatki od dochodów z pracy i od dochodów z kapitału, możemy powiedzieć, nie są niezależne, dlatego że niektóre osoby, jak wiemy już, są w stanie wybierać pomiędzy jednym a drugim opodatkowaniem, na przykład rezygnując z umowy o pracę i przechodząc na działalność gospodarczą. I teraz, jeżeli porównamy sobie ogólnie podatki z pracy i ogólnie podatki z kapitału, to podatki z kapitału są niższe od podatków dochodowych z pracy, co oznacza, że często opłaca się osobie, która na przykład zarabia kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, opłaca się przejść na działalność gospodarczą i wtedy jej obciążenia tej osoby są mniejsze niż gdy pracuje na etacie. I stąd dość powszechne, poważne zjawisko w Polsce, czyli fikcyjne samozatrudnienie. To jest istotny problem, bo pokazuje, że ci bogaci mają jeszcze wyjście takie, żeby jeszcze zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe. Więc mamy do czynienia nie tylko z regresją w samym systemie podatków dochodowych z pracy, w samym systemie podatku dochodowych z kapitału, ale także przez to, że te z kapitału są niższe od tych z pracy, to także osoby bogate przechodzą od tego bardziej opodatkowanego do tego mniej opodatkowanego. I to jest kolejny problem. Poza tym Mamy jeszcze do czynienia, warto tutaj powiedzieć, o podatkach majątkowych, czyli takich, które już nie są z dochodu, czy to z pracy, czy z kapitału, ale z tego, co się już posiada, z tego, co się nie otrzymuje co miesiąc, ale z tego, co ma się po prostu zgromadzone, czyli tak zwane podatki majątkowe. One występują w wielu formach. Taki prosty przykład w Polsce to na przykład podatek od nieruchomości albo często występujące też podatki spadkowe. I te podatki majątkowe, one są bardzo istotne z tej perspektywy, że wiemy, że nierówności chociażby społeczne w zakresie majątku są znacznie wyższe niż w zakresie dochodu, no bo jeżeli regularnie mamy do czynienia z powtarzającymi się wyższymi lub niższymi dochodami, no to się oczywiście gromadzi. W związku z tym w kwestii majątkowej ta różnica między bogatymi i biednymi jest jeszcze większa. Można byłoby to nadrobić poprzez istotne podatki majątkowe. Niestety one istotne nie są, to znaczy one są rzeczywiście dość niskie. To jest mniej więcej około 1% PKB, ale nie są niskie tylko w Polsce. Są niskie także w wielu krajach zachodnich. To jest ten problem, przed którym stoimy nie tylko my, ale stoi duża część świata zachodniego. Natomiast no, mamy też swoje problemy, to znaczy na przykład podatek od nieruchomości, o którym też pewnie warto porozmawiać osobno na osobnym spotkaniu. Natomiast na przykład podatek od nieruchomości w Polsce nie jest zależny od wartości tej nieruchomości, ale od jej wielkości, co jest ewidentnie rzeczą niesprawiedliwą, bo za kompletnie różnej jakości mieszkanie, ale tej samej wysokości płacimy ten sam podatek, mimo że to czasami może być absolutnie jakaś rudera, czasami może być jakaś wielka willa. I to jest rzecz oczywiście też niesprawiedliwa. No i wreszcie ostatni typ, o którym warto powiedzieć, jeżeli chodzi o opodatkowanie, to opodatkowanie konsumpcji. Do tej pory mieliśmy do czynienia z podatkami tak zwanymi bezpośrednimi, to znaczy opodatkowujemy rzeczywiście kogoś za to, jaki ma dochód, tak? Dochód tej osoby albo czyjś majątek. Natomiast podatek od konsumpcji nie dotyczy bezpośrednio kogoś, kto ten podatek płaci. Podatek konsumpcji to opodatkowanie pewnego przedmiotu spożycia. I to jest na przykład podatek VAT albo podatek akcyzowy. I ostatecznie w dużej mierze oczywiście ten podatek dotyka konsumentów, to znaczy poprzez wyższy podatek VAT czy podatek akcyzowy pewne produkty czy pewne usługi są po prostu droższe i w związku z tym osoby, które chcą je zakupić, muszą zapłacić po prostu więcej. Tutaj kluczowe jest to, że podatki VAT z samego swojego założenia są regresywne, dlatego że osoby mniej zarabiające, tak jak wcześniej mówiłem, po prostu wydają więcej. To znaczy, jak ja zarabiam 2-3 tysiące złotych miesięcznie, to ja wydaję praktycznie wszystko to, co posiadam. A jak zarabiam 10, 15, 20 tysięcy złotych miesięcznie, to dużą część z tego, co zarabiam, tak naprawdę oszczędzam, więc nie płacę tego podatku VAT, nie konsumuję w takim stopniu, tak? Znaczy, jeżeli wydaję wszystko, co mam, no to za każdym razem, jak coś kupuję, to niestety płacę podatki pośrednie, właśnie VAT czy akcyzę. Jeżeli dużą część oszczędzam, to oczywiście to opodatkowanie w moim wypadku jest mniejsze. No więc mamy do czynienia z sytuacją bardzo, bardzo nieciekawą. Podatek dochodowy z pracy jest liniowy z odchyleniem do regresywnego, czyli niesprawiedliwy. Podatek dochodowy z kapitału, czyli podatki od zysków, także jest regresywny, także jest w efekcie niesprawiedliwy. Podatek konsumpcyjny, wszystkie podatki konsumpcyjne także są regresywne, także są niesprawiedliwe. Podatki majątkowe, tak jak one są skonstruowane w Polsce, także bywają niesprawiedliwe i regresywne. No i poza tym ich udział w całości całego opodatkowania jest bardzo niewielki. Co oznacza, że nasz system w całości, oczywiście w tym wypadku, jak cztery elementy są negatywne, cztery elementy są regresywne, to niestety oznacza, że nasz system jest jako całość w znacznym stopniu regresywny, to znaczy niesprawiedliwy. W większym stopniu sprzyja osobom, które więcej zarabiają, więcej posiadają i mniej konsumują, a niestety obciąża w większym stopniu osoby, które mniej zarabiają, osoby, które mniej posiadają, które więcej konsumują. To są te osoby, które w dużej mierze składają się na nasz budżet i to jest system z gruntu niesprawiedliwy i to jest system, który warto koniecznie zmienić. Zanim przejdę jeszcze do pytań ostatecznie, to chciałbym jeszcze powiedzieć o kwestii, co możemy z tym zrobić. Skoro już stwierdziliśmy, że ten system jest regresywny i niesprawiedliwy, no to jak go zmienić, jak powinniśmy wpływać, jakie reformy w systemie podatkowym wprowadzać. Tu oczywiście jest cały szereg pomysłów, najlepiej posłużyć się pakietem zmian po to, żeby zrobić to porządnie. No i po pierwsze, oczywiście podatek dochodowy z pracy powinien być bardziej progresywny. I tutaj dobrym rozwiązaniem jest po prostu wprowadzanie kolejnych stawek. zmianach podatkowych, czyli na przykład zmniejszenie najniższej stawki. W tej chwili mamy 17,32, to są dwie stawki podatkowe. Kiedyś mieliśmy więcej stawek, mieliśmy trzy stawki podatkowe, one zostały niestety zredukowane. Warto wprowadzać nowe stawki podatkowe po to, żeby ten system był oczywiście bardziej progresywny. To jest jedno z rozwiązań. Kiedy mówimy o progresji stawki podatkowej, to warto pamiętać, że to, czyli na przykład, że mamy, wyobraźmy sobie powiedzmy podatek 15%, 30, 45, 60, tak? Mamy takie 4 stawki. To, co jest ważne, to co warto pamiętać, to nie jest tak, że jak osoba przekracza pewien próg, żeby załapać się na jakiś podatek, trzeba oczywiście przekroczyć jakiś próg dochodu, powiedzmy. No, pierwszy próg mógłby być na poziomie powiedzmy 8 tysięcy, potem 16 czy 24. To oczywiście zależy od modelu, tutaj jest wiele pomysłów, teraz nie będziemy w to bardzo głęboko wchodzić. Dzisiaj ten próg jest na poziomie między przejścia z 17 na 32%, to jest poziom 84 tysięcy złotych, czy 86. No w każdym razie to jest mniej więcej około 7 tysięcy złotych miesięcznie. Co oznacza, to pamiętajmy, że nie jest tak, że jak ktoś nagle teraz zwiększa swój dochód i zarabia 8 tysięcy złotych miesięcznie, to płaci od całych tych 8 tysięcy złotych 32%. To jest tak, że płaci tylko od tej nadwyżki, to znaczy do pewnego momentu płaci 17% i tylko to, co wystaje poza ten próg, to jest obciążone podatkiem 32%. Tak działa podatek progresywny. Więc pamiętam taką debatę starą, kiedy jeszcze proponowaliśmy wysoki podatek 75% i zarzucano nam, że proponujemy, żeby podatnikom odbierać 3/4 dochodu. No otóż z założenia to nie jest możliwe, to znaczy jeżeli najwyższa stawka podatkowa wynosi nawet 3/4, czyli 75%, to znaczy, że to jest 70%, 5% tylko nadwyżki od jakiegoś bardzo wysokiego poziomu, od jakiegoś bardzo wysokiego progu. To znaczy, że z całego, jeżeli ktoś na przykład zarabia, nie wiem, 100 tysięcy złotych, no to z każdego kolejnego progu odprowadzałby odpowiedni podatek, czyli do pewnego momentu na przykład 15, do pewnego momentu 30, do pewnego momentu 45, do pewnego momentu 60 i tak dalej. Co oznacza, że realnie to, jaką część ta osoba zapłaciłaby z całego swojego, dochodu, jest oczywiście wyraźnie mniejsza niż najwyższa stawka podatkowa, jaką płaci. To jest bardzo ważne, żeby tego błędu nie robić. No dobra, co możemy jeszcze zrobić? Pierwsze to zwiększyć progresję samego podatku PIT. Ale też, tak jak na tym wykresie było to bardzo wyraźne, wróćmy do niego jeszcze na chwilkę, ten główny element, i on także bardzo jest elementem regresywnym, to są składki na ubezpieczenie społeczne, czyli składki na ZUS. Jeżeli tak, no to tutaj także pojawiają się interesujące propozycje, na przykład zamiany systemu ubezpieczeniowego, systemu ZUS na system budżetowy podatkowy, czyli tak naprawdę zwiększenie PIT-u i likwidowanie ZUS-u. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł? On się pojawia także w środowiskach lewicowych, zyskuje pewną popularność, więc warto, żebyśmy też o tym rzeczywiście dyskutowali. Myślę, że o tym także, szczególnie o tym rozwiązaniu, może porozmawiamy osobno na jakimś live. Więc tak, uprogresywnienie podatków dochodowych z pracy. To po pierwsze. Po drugie, na pewno zwiększanie podatków majątkowych. I tutaj pewnie część z Was kojarzy Thomasa Pikettiego, dość popularny ostatnio ekonomista. On uważa, że odpowiedzią na nierówności jest właśnie progresywny podatek majątkowy, to znaczy taki, że im większy ktoś ma majątek, tym większy podatek powinien płacić i przekonuje do tego, żeby różne gospodarki, różne państwa taki podatek wprowadzały, a także takie organizmy gospodarcze jak Unia Europejska. Już wiemy, że Unia Europejska zaciągnęła dług, trochę się federalizuje, to dobrze. Będzie w związku z tym na pewno szukała także elementów wspólnych europejskich podatków. Warto, żeby pomyśleć także w kierunku podatku majątkowego. To jest druga rzecz. Trzecia, no to są podatki od kapitału. W Polsce dość niskie w porównaniu z krajami zachodnimi. Tutaj także pewnie jest jakaś przestrzeń do podwyżki podatków, ale z drugiej strony, bo mówię, podwyżka majątkowych, podwyżka kapitałowych, uprogresywnienie do podatków z pracy, czyli obniżenie dla osób najmniej zarabiających, ale podwyższenie dla osób lepiej zarabiających. No i to oczywiście może nam pozwolić, żeby albo nie podwyższać, albo realnie obniżyć podatki konsumpcyjne, czyli takie, które dotykają szczególnie osoby mniej zarabiające, które wydają dużą część z tego, co posiadają, czyli podatki VAT i podatek akcyzowy. To jest przestrzeń do tego, żeby móc ewentualnie myśleć o także obniżce podatków.